Nienawidzę kwietnia, to prawda. Bo wszystko wraca. To już tak nie boli, jak się o tym rozmawia, ale jest złość.
Mój kolejny kwiecień. Reportaż Edyty Wołosik.
Ta rana się odkrywa, bo ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie wykonywać w kwietniu. To jest strasznie smutny okres. Najpierw jest zły do 10 kwietnia, bo pojawiają się różne doniesienia. Zazwyczaj prokuratura i media lubią wyciągać jakieś tam smaczki. A 10 kwietnia po wszystkim jest strasznie, ale to strasznie smutno. I nie chce się z nikim rozmawiać, chce się usiąść. Są takie w telewizji ładne już wspomnienia tych osób, takie krótkie, czym się zajmował, kilka słów znajomych. Usiąść, popłakać i pójść spać. Ta historia zaczęła się dzień wcześniej. Ojciec dzień wcześniej obdzwaniał chyba wszystkich. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że coś przeczuwał. Był tak cholernie dumny, że leci do tego Katynia, że do końca życia tego nie zapomnę. Zawsze mi się łza w oku kręci, jak o tym myślę, bo to świadczy o tym, jak bardzo mu na tym wszystkim zależało. Do mnie zadzwonił chyba o godzinie 21 z takim haczykiem. A akurat pamiętam, musiałem zostać dłużej w pracy. Powiedziałem mu, że tato, nie za bardzo mam czas rozmawiać. Chwilę zamieniliśmy słowo, że jutro coś tam się dzwonimy i tak dalej, i tak dalej. Tylko powiedział mi, że się zastanawia, czy lecieć, czy nie, bo trochę źle się czuje, ale no musi, prezydent go poprosił, to on musi. I to była ostatnia rozmowa moja z ojcem. Tak się skończył ten 9 kwietnia, 10 się zaczął gorzej. Mieszkałem wtedy na stacji z przyszłą żoną już i chyba o godzinie 8 jechało na jakieś szkolenie, ja miałem tam zrobić jakieś zakupy, no tak jak standardowa sobota, od rana się wstaje i obowiązki. I pojechałem do sklepu, wychodzę ze sklepu i słyszę gdzieś tam w tych wiadomościach, no, różne dźwięki słychać na witrynach sklepowych, że jakaś katastrofa i tak dalej, i tak dalej. Człowiek myśli, no wiele tych katastrof różnych się dzieje na świecie. Pewnie gdzieś tam na świecie jakaś katastrofa, no straszna sprawa, no ale życie toczy się dalej, robimy swoje. Wsiadłem do samochodu i po jakimś czasie zadzwonił do mnie taki dobry kolega ojca i pyta mnie, Seba, leciał ojciec z prezydentem? A ja mówię, nie wiem, to musisz do mamy dzwonić, bo sam nie jestem pewien, czy leciał, bo mówił, że źle się czuje, że być może nie poleci. Zacząłem łapać te fakty wszystkie, o co chodzi. I on powiedział mi, że właśnie spadł samolot i tak mnie krew zalała wtedy i tak aż słabo się zrobiło. Zadzwoniłem od razu do mamy. Mama histeryzowała, ja aż musiałem na nią troszkę tak twardo, stanowczo powiedzieć, mamo, skup się, tato leciał czy nie? Ona mówi, nie wiem, chyba tak. No i błyskawicznie pojechałem do domu rodzinnego. Płacz, rozpacz. W zasadzie to najgorsze to było to, że oglądało się tu telewizję i co chwilę jakieś tam nowe doniesienia, że 3 osoby przeżyły. Nawet jak byłoby podane, że jedna osoba przeżyła, no to jestem przekonany, że wszyscy ci z rodzin tych 96 ludzi by myśleli, że a może to jest ta moja najbliższa osoba. Też liczyliśmy na to, że podadzą to nazwisko, albo że nie będzie w ogóle go na liście, że nie wiem, coś z telefonem się stało, nie możemy się dodzwonić, gdzieś tam jest ten ojciec, a się okazało później, że niestety go nie było. Był ojcem przede wszystkim. Kiedy miał jakąkolwiek chwilę czasu, to spędzał zawsze z rodziną. Dla niego rodzina była bardzo ważna. Zresztą chwalił się na każdym kroku, że miał dużą rodzinę. A ja pamiętam, że całymi rodzinami w bloku, jeszcze mieszkaliśmy na Zielonych Wzgórzach, graliśmy piłkę nożną, ganialiśmy się dookoła bloku na czas, jeździliśmy na rowerach na czas. Takie no, typowe zabawy podwórkowe. Zresztą jestem z lat 80. z wyżu demograficznego, to wtedy było pełno dzieci. Nie było takich możliwości jak teraz, komputery, internety, telewizory i tak dalej. Wszyscy byli na podwórku, wszyscy spędzaliśmy aktywnie czas. I ojciec bardzo aktywnie uczestniczył, bo był wysportowanym człowiekiem. Jeszcze wtedy pracował w uchwytach. Wracał z pracy, mimo że praca fizyczna męcząca, plus pewnie jakieś trochę z tych spotkań, bo zaczynał już w Solidarności, to wtedy jeszcze troszeczkę miał czasu. Później było z tym czasem gorzej. Ale starał się mimo wszystko nas gdzieś tam zawsze upychać, gdzieś tam zabrać, wróci do domu na godzinę, weźmie nas na spacer, gdzieś pójdziemy. No każdą chwilę tak naprawdę, którą miał wolną, to starał się spędzić z nami i szczerze z perspektywy czasu, od kiedy sam jestem ojcem, to nie wiem jak on to robił. Było nas dużo, znaczy jest dużo. Najstarszy Rafał, później ja, Sebastian, później Kasia, Agnieszka, Karol, Kamil, Krzysiek, Paweł. Dużo, ale zawsze ojciec, jak wracał z pracy, już jak było trochę więcej młodszych dzieciaków, to kładł się przed telewizorem, bo wiedział, że na łóżku nie ma sensu, bo wszystkie dzieciaki do niego przyjdą i nie będzie mógł sobie poleżeć. To kładł się, miał bardzo dużo rozpiętość ramion i wszyscy mu się kładli tak jeden koło drugiego na rękach. Każdy blisko ojca, a ojciec blisko dzieci i kończyło się to zazwyczaj tym, że zasypiał przed telewizorem i tyle go widzieli. Ojciec bardzo specyficznie wracał do domu, albo mówił takim niskim głosem: cześć rodzinko, wróciłem, albo lubił sobie pogwizdywać. Wchodził do domu i taki specyficzny gwizd, nie jestem w stanie tego przywołać jak to było, ale ja już w tym wieku byłem starszy, to tak mocno na to nie reagowałem, ale ci najmłodsi bracia szybko lecieli do niego, żeby no, dopaść ojca, ja to mówię dopaść, bo to wyglądało jakby dopadali, no. Przytulić i wyściskać. Także była wielka radość, jak ojciec wracał do domu, mimo że czasami to było bardzo późno, ale ojciec też miał taką bardzo fajną cechę, że robił obchód. Zachodził do każdego chłopaka i dziewczyny pokoju i sprawdzał, co tam się dzieje. I nie na zasadzie, że tylko otwierał drzwi i wychodził, tylko zawsze coś tam porozmawiał. Nie znam dokładnie rozmów innego rodzeństwa, ale moje przede wszystkim o sporcie. Mi tego bardzo brakuje z perspektywy czasu, bo dalej się interesuję mocno sportem i z ojcem zawsze wymienialiśmy poglądy na temat w zasadzie chyba wszystkich dyscyplin, szczególnie tych zespołowych. Wielokrotnie do mnie dzwonił, pamiętam jak jeszcze był marszałkiem, siedział w Sejmie, to przerwa jakaś i tylko tak słyszę po cichu do telefonu, by Sebastian, jak tam Małysz? Albo na przykład jak tam nasi dzisiaj? No jego to pasjonowało, on lubił sukcesy Polaków, cieszył się z sukcesów Polaków wszystkich. A miał też dni takie, że powiedzmy jest piątek, wraca do domu, tu jeszcze mówię o tym jak w Białymstoku, był jakby w Sejmiku i tak dalej. Mówi na przykład: Sebastian, jedziemy do Józefowa, czyli do domu rodzinnego? Ja mówię: o, tato, nie chce mi się, nie chce mi się, bo to koledzy, bo to koleżanki, bo to inne sprawy, to sporty. I chodź, Sebastian, się przejedziesz. No dobra. Później człowiek wracał taki szczęśliwy. On tam oddychał. On tam jak jechał, to wystarczyłoby mu jechać 1,5 godziny. Poddychał chwilę, posiedział, wypił herbatę i z powrotem do domu. I zadowolony. No i przy okazji nas tym zarażał.
W 2010 roku został pan radnym Białegostoku.
Uważam, że ludzie zagłosowani na nazwisko w dużej mierze cały czas to robią. Moim zadaniem w tej chwili, tak uważam, jest tego nie popsuć. Mój ojciec był troszeczkę innym człowiekiem. Ja troszeczkę inny, ale w sprawach jakichś kluczowych jak najbardziej sam sobie czasami zadaję pytanie, jak by mój ojciec się zachował. W wielu sytuacjach bardzo by mi się przydał i nie tylko mi, tylko 99% polityków w naszym mieście, bo takich ludzi jak mój ojciec w tej chwili bardzo brakuje. Takich typowych ludzi z zasadami, którzy się trzymają zasad, a nie zmieniają, bo ktoś coś tam powiedział, że trzeba zrobić to inaczej. Na pewno trzymam się tych wartości, które mi przekazał. Reprezentuję tą samą opcję polityczną, którą ojciec reprezentował, mimo że wielokrotnie się spieraliśmy na te tematy. Nazwisko zobowiązuje, oczywiście. Nawet jak nie chcę, to zobowiązuje. Pamiętam, jak była kampania wyborcza, ta pierwsza, kiedy się zastanawiałem, czy w ogóle wystartować. Ktoś tam wpadł na pomysł, żeby na ulotce wyborczej umieścić takie hasło, nazwisko zobowiązuje. Nie zgodziłem się na to, ponieważ uznałem, że to jest zbyt duże hasło, jak na początek. Nie chciałem też być zaszufladkowany na tej zasadzie, że nazwisko zobowiązuje, to będę robił dokładnie wszystko to, co mój ojciec. No, tak nie będzie, bo ja jestem Sebastian Putera, a nie Krzysztof i no, nazwisko zobowiązuje, ale nic na siłę. Czasami ludzie rozpatrują takie sytuacje, że dlaczego on, dlaczego mój ojciec i tak dalej. No nie wiem, ja akurat jestem osobą wierzącą i ja tak nie myślę. Być może coś było zaplanowane dla tych osób, jakaś inna droga. Ale na pewno przez chwilę była jakaś nienawiść, złość, że to jeszcze na tej rosyjskiej ziemi. Moi bracia bardzo mocno przeżywali, dlaczego on, jak oni mogli. Ktoś na pewno coś tutaj pomagał, że jakiś zamach był i tak dalej, i tak dalej. Coś się włączyło w głowie, że zacząłem się zachowywać jak osoba, która musi utrzymać to w ryzach. Mariusz Kamiński bardzo tutaj pomagał. Rozmawiałem z nim o sprawach identyfikacji, że trzeba jechać. Ja od razu powiedziałem, że ja jadę i nie ma dyskusji. Moja mama miała nogę w gipsie, więc uznaliśmy, że to może być dla niej za ciężkie, nie dość ta sytuacja, że to musiałaby tam chodzić, sprawy różne załatwiać. Lot samolotem, to jest największy paradoks tej całej sytuacji. Rozbija się samolot z tyloma osobami, a ja muszę lecieć samolotem, żeby zidentyfikować. Pewnie w normalnej sytuacji, jakbym miał czas na przemyślenie, powiedziałbym, odczepcie się ode mnie, w życiu się nie zgodzę na to. Nie było tu nawet myślenia, to taki impuls. Wszystkie emocje się wyłączyły. Mam wrażenie, że ojciec by chciał, żebyśmy to szybko załatwili i żebyśmy się w rodzinie zwarli i razem się wspierali na tej zasadzie. Zrobić tak, jak mój ojciec by zrobił. Poleciał do Moskwy, znalazł ciało ojca i wrócił na tej zasadzie. To warto powiedzieć o tym, że cały proces był troszeczkę źle przeprowadzony, ponieważ my najpierw przeglądaliśmy zdjęcia wszystkich znalezionych ciał. To się przeglądało jak album rodzinny na przyspieszeniu. Nie, 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 nie. Bo pamiętaliśmy znaki szczególne ojca. Tylko, że no niestety niektóre ciała były takie, że to wyglądało jak... Nie wyglądało tak ciało. No, ja współczuję tym, którzy musieli takie coś zobaczyć później na okazaniu, jeżeli w ogóle chcieli. My się zdecydowaliśmy, że tak czy inaczej chcemy zobaczyć ciało, jakie by nie było. Na tych zdjęciach się okazało, że nie ma ciała ojca. I już w pewnym momencie powiedzieliśmy, że jeszcze raz to przejrzymy, no i szukaliśmy jakiegokolwiek zdjęcia podobnego. Czyli z wąsami, podobna jakaś postura. Siedziało tam w głowie, że ciała mogą być zmasakrowane, więc no może ciało ojca zostało zmasakrowane. Już wtedy troszeczkę słabiej się poczuliśmy na duchu, ale się okazuje, że człowiek, który był naszym śledczym, to był rosyjski śledczy, mieliśmy swojego tłumacza akurat z Białorusi i panią psycholog, której nie chcieliśmy, ale przyszła i bardzo dobrze się stało, że przyszła, podał listę iluś tam nazwisk zidentyfikowanych. No i się okazało, że już teraz nie pamiętam z którym numerem, czy to było z 20, czy z 80, było ciało Krzysztof Kutra. Tak było napisane, Krzysztof Kutra, mimo że znaleźli przy ojcu legitymację poselską z nazwiskiem. No, ktoś po prostu zrobił literówkę. No i wychodzi na to, że nie musieliśmy tych zdjęć oglądać. Podaliśmy ten numer, powiedzieli, że przygotują to ciało. Zjechaliśmy do kostnicy. Na odległość może 20 metrów już widziałem, że to jest ojciec po posturze. Weszliśmy do sali, tylko się upewniłem. Ja się zachowywałem jak na jakichś kryminalnych zagadkach Las Vegas. Mówię, tu znaki szczególne, tutaj miał kolano robione, tu kaszak na plecach, tu coś tam, tu coś tam. I oni to wszystko potwierdzali, żeby maksymalnie się upewnić. Pamiętam, nawet mi się słabo nie zrobiło, bo byłem tak nastawiony bardzo zadaniowo. Nie wiem, jakoś coś we mnie wstąpiło i wielokrotnie rozmawialiśmy z różnymi osobami. Mimo, że ich nie znaliśmy, to z wieloma osobami zamieniało się jednak jakieś tam zdanie, wymieniało spojrzenia, nawet uśmiechy. Paradoks totalny też. Uśmiechaliśmy się, rozmawialiśmy, śmialiśmy się czasami w tej Moskwie. Osobom nie będącym w tym miejscu może to się wydać dziwne, ale nawet zapytałem pani psycholog, bo sam się zastanawiałem, Boże, czy ja się dobrze zachowuję? Przecież to nie wypada. Ona mówi, w tej chwili jesteś w takim szoku, że możesz płakać, śmiać się, to może się zmieniać z minuty na minutę, więc w ogóle nie przywiązuj do tego wagi, zrób co masz zrobić i tyle. Zresztą mój brat w samolocie ścisnął mnie za rękę, popatrzył mi w oczy i powiedział, Seba, znajdujemy ojca i wracamy. To zrobiliśmy. Były takie sytuacje, że z tej kostnicy wychodziły osoby, płakały i tam było słychać, że no nie udało się zidentyfikować. Tam były rodziny, które wchodziły, na przykład musiały zobaczyć 3 ciała, bo były wątpliwości. To było straszne. Szczególnie dla kobiet. Co roku tego samego oczekuję, wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, co tak naprawdę się stało, żeby wreszcie ludzie zaczęli mówić prawdę, bo niestety mam wrażenie, że każda ze stron w jakiś sposób kłamie, jeżeli chodzi o tą katastrofę i rozgrywa ją tak, żeby było dla niej dobrze. Nie wierzę w to, że to się uda wyjaśnić. Ja akurat nie zakładam zamachu, ale zakładam na przykład błędy ludzkie, które zostały zamiecione pod dywan. Myślę, że nie dowiemy, co się stało. Troszeczkę babramy się w tym śledztwie. Nie potrafimy podjąć jakichś radykalnych działań. Ten zły kwiecień dla mnie to jest bardziej przez ludzi, którzy nie potrafią pewnych rzeczy zrozumieć. Ojca zabrało mi, moim zdaniem, złączenie wielu bardzo złych decyzji wielu ludzi.
Gdyby pan zamknął oczy i sobie wyobraził ojca, to co by pan zobaczył?
Uśmiech. Pierwsza rzecz od razu, uśmiech pod wąsem, już tym przyciętym. Kiedyś miał ten długi, co nie było za wiele widać, ale był okres, że miał taki już krótszy wąs. Ja to nazywam mój ulubiony. Taki pozytywny uśmiech, taki szczery uśmiech, to na pewno. I wspomnienie ojca moje jest zawsze takie, że to był człowiek z krzepą. Jak podawał rękę, to było czuć, że podaje rękę, że to jest siła. No i człowiek, na którym zawsze można było polegać. Zawsze.
Był to reportaż Edyty Wołosik, Mój kolejny kwiecień. Bohaterem był Sebastian Putra. Jego ojciec, Krzysztof Putra, poseł i wicemarszałek Sejmu, zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.